Wróćmy po gimnastyce porannej. Zapraszam na poranek wnet Krzysztof Skowroński. A dziś w poranku wnet po dwóch tygodniach nieobecności usłyszą Państwo kronikę paryską i Piotra Wita, ale to o godzinie 8.45 będzie też Jan Bogatko. Najnowsze informacje z Zanesy opowie o tym, jak prasa i media niemieckie opowiedziały o rocznicy, 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, ale nie tylko. W Niemczech strajk generalny na kolei i nie tylko na kolei. Niemcy nie dojadą do pracy, jeżeli korzystają z kolei. Nasze koleje na szczęście jeżdżą często z opóźnieniami, ale dojeżdżają do celu i z tego powinniśmy się cieszyć. Oczywiście za chwilę już korespondencja Dmytro Antoniuka, ale w studiu jest Łukasz Jankowski. Powie, kto będzie gościem po godzinie 8.
8.10 nawet można powiedzieć. Gościem będzie Szymon Szynkowski Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale od paru miesięcy, od prawie roku polski minister zajmujący się sprawami europejskimi.
Który, a w Europie się dzieje, Parlament Europejski, mam wrażenie, że non-stop obraduje, non-stop są jakieś rewolucje, non-stop są jakieś postanowienia.
To prawda, Europarlament, chociaż Niemcy cały czas nowe, Europarlament ma bardzo skomplikowaną procedurę i bardzo skomplikowaną stronę, stąd jeżeli ktoś nie przebrnął, nie spędził paru ładnych godzin nad wyszukiwaniem meandrów informacji w Europarlamencie, może być pogubiony, ale jak się opanuje, to jest troszeczkę łatwiej. Jak się w tym labiryncie człowiek odnajdzie, to odkryje, że cały czas mniej więcej te same rezolucje są przyjmowane, potem idą do Rady Unii Europejskiej, potem wracają do Parlamentu, potem z Parlamentu idą do Rady Europejskiej. To wszystko brzmi skomplikowanie, no ale mamy przedostatni krok. Zapadł dwa dni temu. Europarlament przegłosował część rozporządzeń związanych z pakietem Fit for 55 i o tym też powiemy. W tych rozporządzeniach jest nie tylko już sławna i znana w Polsce kwestia walki z samochodami spalinowymi. To nie tylko chodzi o rok 35, żeby mieć jasność, bo tam jest jeszcze jedna granica. Rok 30 tego roku mamy obniżyć emisję w naszych samochodach osobowych o 55%, a o 50% w dostawczych samochodach, więc to nie tylko 35, ale już za 7 lat mamy, mniej niż 7 lat mamy wykazać, że mniej więcej co drugi samochód jest elektryczny na polskich drogach. Nie wiem, jak to nam wyjdzie.
Ale jeszcze po drodze jest pytanie, czy rząd polski się na to zgodzi, czy jest gdzieś jakieś miejsce na weto, na protest polski?
To wszystko będziemy ustalać po godzinie 8.10, żeby tak nie odpowiadać na wszystkie pytania od początku.
Jest godzina 7.17.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk, Studio Kijów. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam, Łukasz. Witam Państwa serdecznie.
Bardzo błysk jakiś był nad Kijowem. Nie wiem, czy go widziałeś, czy go nie widziałeś. Donoszą o tym media.
O tak, ja widziałem ten błysk i to było... Coś mogę powiedzieć. Błysk, wielki błysk, tak w około godziny 22, po godzinie 22 był wielki, potężny błysk. Ja myślałem, że to najpierw myślałem, że to jest burza. Błysk takim błękitnym ogniem to wszystko zalało. Myślałem, że to burza, chociaż nie było deszczu. Dalej od razu włączyły się alarmy, syreny powietrzne i myślałem, że nie daj Boże coś wybuchło i tego nie zauważyli. No i okazało się, no i nadal oczywiście zaczęli pisać, że była najpierw informacja od rządu Kijowa, Urzędu Miasta, że spadł na nas satelit NASA, o którym wczoraj było napisane, że ten satelit musi spaść jutro, czyli dzisiaj. No, taka zbieżność wydawała mi się jakoś nieprawdopodobna, że w Kijowie, który jest stolicą walczącej Ukrainy, jeszcze na dodatek spadnie satelit NASA. Dalej była informacja o tym, że Jednak to nie jest satelit NASA, a być może coś w działania obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Też było to sprostowane za jakiś czas. No i ostatnia już informacja i wydaje się prawdopodobna, że to był jakiś meteor, coś w rodzaju asteroida i po prostu on spalił się tuż przed samą Ziemią, przed uderzeniem w powierzchnię. I co ważne, że na wszystkich tych nagraniach, co widzieliśmy, też nie słychać było żadnego wybuchu. Chociaż widać, że był spałach i nie jeden, ich było dwa. Także było zalane całe niebo i cały Kijów to widział, i nie tylko Kijów, a i pod Kijowem też. I, no i już memy, czyli żarty w internecie wszędzie jest, są, że przybysze na Kijów uderzyli i że statek kosmiczny też posyłają w kierunku za statkiem rosyjskim i tak dalej. No, czyli wesoło w Kijowie, można tak powiedzieć.
A to długo trwało?
No nie, no jakaś była sekunda po prostu.
A to był błysk i koniec.
Tak, bliskie koniec, ale no, był na tyle potężny, że od razu po prostu cały internet obudził się i zaczął pisać, co to było, co kto widział i co kto wie.
A czy internet obudził się i zaczął pisać o kontrofensywie wojsk ukraińskich? Czy to była informacja medialna, czy naprawdę wojska ukraińskie przystąpiły do kontrataku?
Tak, wczoraj była informacja od rzecznika Ministerstwa Obrony pani Malar o tym, że na niektórych odcinków frontu jest już kontrofensywa ukraińska, ale ja na przykład nie mogę tego potwierdzić, ja nie widzę tego po prostu na różnych mapach i nie widzę, żeby na froncie były jakiekolwiek zmiany ku naszej korzyści, tak powiem. Także o kontrofensywie powiedziała tylko pani Malar i my po prostu w niektórych mediach ukraińskich już tak w redakcji ustalili, że po prostu nawet nie mówią w ogóle o tej rzekomej kontrofensywie, bo nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie i po prostu nie ma co teraz w tym tematem się zajmować. Także
to pewnie tak. Nie ma się też, nie trzeba się też zajmować cytatem. To chyba szef wywiadu ukraińskiego powiedział, tak przynajmniej w polskich mediach zacytowano, że bardzo bliski jest koniec wojny.
Ciekawe, ja szczerze mówiąc tego nie widziałem, nie czytałem, także ja nie uważam, że koniec wojny jest bardzo bliski, niestety, no także nic nie mogę na ten temat powiedzieć.
To w takim razie o czym warto wiedzieć dzisiaj o godzinie 7:22 czasu warszawskiego z ostatnich 24 godzin?
Warto wiedzieć o tym, że niestety w Bachmucie już cała dzielnica centralna jest okupowana przez wroga niestety. I ostatnie obrońcy, które Ukraińcy, którzy byli tam na wschodniej stronie kolei, która dzieli Bachmut, już wycofali się stąd na zachodnią, która znajduje się na wzgórzach. Także teraz walki toczą się prawie po linii tej kolei, która przebiega po centrum Bachmutu. Wróg w centralnej jej części niestety też przeszedł na zachodnią stronę tej kolei i tam toczą się zacięte, ostre walki. Też wróg ma też niestety postęp i na północnym odcinku frontu bachmuckiego, tak powiem. Tam też zajmuje, okupuje kolejne osiedla i to widać. Także akurat w Bachmucie nie widać żadnej kontrofensywy ukraińskiej, niestety. Tak można stwierdzić. Znów kontynuacja poprzednich poprzednich dniów, że na innych odcinkach frontu nie ma żadnych zmian. Nie widać przynajmniej żadnych zmian, chociaż ciągle jak w Bachmucie, tak i w Mariince, tak i pod Awdijewką, tak i na Luhanszczyźnie wróg atakuje, ale nie ma tam żadnych sukcesów. No i warto też powiedzieć, że dzisiaj wieczór wczorajszy był też kontynuacją ataków wroga z tymi irańskimi dronami typu Shahed. Wystrzelono było w Ukrainie 26 teraz tych Shahedów. Przedwczoraj było ich 20. Teraz 26, 21 został zastrzelony, a 5 jednak gdzieś spadli i nie ma na razie informacji o tym, gdzie byli wybuchy, co zostało uszkodzone. Wiemy jedyne, że tymi dronami wróg atakował w południowo-wschodniej części Ukrainy, czyli mianowicie w obwodach zaporowskim, dnipropetrowskim, donieckim. W tych regionach Ukrainy wczoraj było głośno, ale znów powtórzę, że nie mamy informacji, że ktoś został poszkodowany, ktoś został ranny albo zabity.
A prezydent Zełenski był na granicy ukraińsko-białoruskiej i ukraińsko-polskiej.
Tak, i oprócz tego prezydent Zełenski też powiedział, że i to potwierdzamy, jest potwierdzone od strony Ministerstwa Obrony Ukrainy, że my już mamy systemy typu Patriot w Ukrainie i nie jedną. Systemy, no, którzy pomogą nam bronić się skuteczniej przeciwko takim rakietom, być może jak typu H-22, która rozwaliła mieszkalny budynek w Dniprze, zabijając dziesiątki cywilów, i inne też przeciwrakietowe systemy typu na przykład IRST, która już kolejna systema takiego typu została dostarczona z Niemiec do Ukrainy.
Więcej informacji w studio Kijów o godzinie 9.30 od Metro. Na zakończenie dam ci wybór piosenki. Czy to ma być Bruce Springsteen czy Orkiestra z Chmielnej?
Orkiestra z Chmielnej, proszę pana.
No to cyk.
To nie jest top farmy, tylko top
na
farmy.
Początku dociekań była krowa.
Słyszy mnie pan?
Krzysztof Gawęcki, wiceprezes Top Farm, jest gościem Poranka Wnet. Nie słyszałem tego ostatniego zdania, które pan powiedział, tylko echo słów. Nie wiem, czy były ważne, czy były nieważne, ale wracamy do naszych dociekań dotyczących rynku zboża, dociekań dotyczących tego wszystkiego, co się dzieje na polskim rynku rolnym. Jakie są notowania? Bo już wiemy, że Matif to jest ta giełda najważniejsza, jeśli chodzi o rynek zboża. Boże, to jest giełda francuska, druga giełda jest w Stanach Zjednoczonych. Jakie są dzisiaj notowania na giełdzie Matif?
Panie redaktorze, teraz mnie słychać?
No, słychać pana bardzo dobrze.
Dobrze. Myślę, że to było ważne zdanie, skoro kilka osób zwróciło mi uwagę ostatnio. Mówimy o firmie Top Farms, grupa Top Farms, spółka Top Farms. To tylko taka moja drobna uwaga. Panie redaktorze, notowania to temat numer jeden dzisiaj w naszej branży i wszyscy rolnicy bardzo wnikliwie śledzą to, co się dzieje na rynku. Po zapowiedziach o zmianie systemu, czyli ustanowieniu wsparcia dla cen pszenicy przez polski rząd. To ograniczenie w imporcie towarów z Ukrainy już ogłoszone przez 4 kraje. Wczoraj dołączyła Bułgaria. No, wydawało się, że to powinno wpłynąć jakoś istotnie na notowania. No niestety rynek tego nie potwierdza. Giełdy nie reagują gwałtownie. Mamy spadek i jak sobie spojrzymy na notowania za ostatni tydzień, od 13 kwietnia, to można powiedzieć, że ta zmiana na Matifie jest kosmetyczna, ponieważ mieliśmy w zeszłym tygodniu notowanie bieżące na 247 euro. Dzisiaj to jest 254. Był taki moment, jak rozmawialiśmy przedwczoraj, że te notowania kształtowały się na poziomie 260 euro za tonę, natomiast wczoraj znowu te ceny spadły.
A jaka to jest informacja dla tego rynku globalnego albo dla tych największych graczy, że rząd polski będzie dopłacał do ceny skupu zboża, że ta cena jest ustalona na 1400 zł za tonę?
No właśnie, na razie to jest informacja bardzo ogólna i w związku z tym, że rynek nie zareagował, rolnicy jeszcze nie zdecydowali się sprzedawać swoich zapasów. Kupujący również nie wykonali żadnego ruchu, jeżeli chodzi o propozycję cenową. To jest spowodowane tym, że nie znamy jeszcze tych szczegółowych wytycznych, jak to będzie zorganizowane. Bo dzisiaj nikt jeszcze tego nie wie. Nie wiemy, jaka będzie kwota. Takie są domniemania, że prawdopodobnie będą jakieś ograniczenia wzorem tego poprzedniego systemu, który ogłaszał jeszcze pan wicepremier Kowalczyk, że to było ograniczenie do 50 hektarów dla danego gospodarstwa. Także czekają wszyscy na ustanowienie, ogłoszenie tych szczegółowych wytycznych, jak to ma być procedowane.
Jak już ustaliliśmy w czasie poprzedniej rozmowy, Top Farms nie czeka na te ustalenia, bo zboże, które chciał sprzedać, sprzedał wtedy, kiedy była najwyższa jego cena.
No, panie redaktorze, będąc precyzyjnym, nie wtedy, kiedy była najwyższa, tylko wtedy, kiedy osiągaliśmy na rynku cenę, która pozwalała nam generować marżę. I tak jak wspominałem, my tą sprzedaż realizujemy z wyprzedzeniem i dlatego nie płakaliśmy, tak jak pan zapytał, w związku z tym, co się wydarzyło, ponieważ mieliśmy naszą produkcję sprzedaną. Zbiory z poprzedniego roku sprzedaliśmy jeszcze przed żniwami i jesienią zeszłego roku. W zasadzie skończyliśmy sprzedaż. W tej chwili to tam pozostają nam jakieś drobne ilości tylko na magazynach. Równocześnie sprzedaliśmy, zakontraktowaliśmy już znaczną część produkcji bieżącej, czyli tego, co rośnie w polu.
A jak wygląda w ogóle skup zboża w Polsce?
No w tej chwili mam takie informacje z rynku, że jest bardzo słabe tempo. Nasi eksporterzy, którzy sprzedają przez nasze porty, no mają ograniczony dostęp do surowca. Rolnicy, mówiąc kolokwialnie, siedzą na towarze, czekają na właśnie ustalenie tych szczegółowych zasad. To niestety działa moim zdaniem na niekorzyść, ponieważ żniwa się zbliżają i my ciągle zostajemy z ogromnymi zapasami w magazynach rolników. I czym bliżej żniw, albo inaczej, czym później zostaną ogłoszone te szczegółowe wytyczne, jak ma się ten proces wsparcia sprzedaży odbyć, no tym to ciśnienie przedżniwne będzie większe, będzie większa presja na obniżanie ceny. Także no, sytuacja jest bardzo napięta w tej chwili.
A jakie mamy zapasy? Czy pan wie?
No różnie to się podaje, panie redaktorze. Ja naprawdę bym też sugerował, żeby zaprosić analityka, takiego fachowca, bo ja jestem odbiorcą informacji. Oczywiście my korzystamy z firm, które nas wspierają i dostarczają nam informacje. Ja natomiast nie jestem analitykiem, ale mówi się, że to może być około 3 do 4 milionów ton jeszcze w magazynach naszych rolników. No to w zasadzie ta sprzedaż, ten eksport musiałby się zacząć już w tej chwili, żeby to zboże z magazynów rolników zostało sprzedane, wyjechało z kraju.
Ale w magazynach, rozumiem, jest już zboże, częściowo zboże polskie, częściowo zboże ukraińskie. Czy jest w ogóle miejsce dla tego skupu w magazynach w Polsce?
Na pewno firmy handlowe dzisiaj mają swoje magazyny w znacznej części zapełnione. Rolnicy pewnie jakieś wolne powierzchnie magazynowe posiadają, natomiast cały zbiór przed nami. Także ta powierzchnia magazynowa no, musi być opróżniona, ponieważ ta produkcja rolna, ona się powinna bilansować na przestrzeni roku.
No dobrze, ale to jest tak, jeżeli mam w magazynie zboże, ale nie jestem rolnikiem, to muszę z tego magazynu to zboże sprzedać i wtedy ta dopłata, o której mówi rząd, dla magazynierów też jest, czy jej nie ma?
A w ogóle kto jest? Czekamy na szczegółowe rozwiązania czy wytyczne, tak już powtarzałem dwa razy i nie wiemy, jak to będzie. Prawdopodobnie będzie to dedykowane tylko dla rolników. Natomiast wiemy, mamy świadomość, że firmy handlowe kupowały zboże cały czas. W związku z tym ich średnia cena zakupu na pewno jest wyższa niż bieżące notowania cen płodów rolnych. Także też liczą na jakiś wzrost cen, żeby zminimalizować przynajmniej te straty, które wynikają z różnicy między ceną zakupu a bieżącą ceną na rynku. Rolnicy, panie redaktorze, muszą się tego zboża sprzedać. Oczywiście przede wszystkim, żeby robić tutaj miejsce, powierzchnię, zwalniać pod nowe zbiory. Ale pamiętajmy, że rolnik musi finansować bieżącą produkcję. Ta produkcja w toku jest okupiona ogromnym kosztem i pamiętajmy, że rolnik kredytuje tą produkcję przez cały sezon, bo żeby sprzedać pszenicę w żniwa, to mamy świadomość, że pierwsze nakłady ponosił już latem poprzedniego roku, przygotowując pole do zasiewu, kupując nawozy, wykonując zabiegi uprawowe. Także rolnicy nie mają na wsi takiego kapitału, który pozwoliłby im prowadzić bieżącą produkcję i nie sprzedawać swoich zapasów. Nie ma takiej zdolności na wsi.
Teraz do tego rynku rolnego rząd polski dopłaci około 8 miliardów złotych. To wystarczy?
Nie odpowiem panu na to pytanie. Pewnie rynek rolny jest w stanie przyjąć każdą kwotę oferowanej dopłaty. Nie wiemy, jak to ma się odbyć. Jeżeli kwotę, która się pojawia, 600 milionów euro, podzielimy przez te zapasy, które dzisiaj zalegają w magazynach rolników, to wydaje się, że to może być za mała kwota, aby uzupełnić tą różnicę między ceną rynkową dziś, która jest na poziomie około 1150 zł dla pszenicy, a tą ceną 1400 zł, o której wspominał pan minister.
Ale dopłata to nie jest 600 milionów, tylko około 5 miliardów z tego, co zrozumiałem.
To ja, panie redaktorze, o takiej kwocie nie słyszałem.
to
dopłaty może w sumie.
To jeszcze, ponieważ chcemy zrozumieć, albo przynajmniej próbować zrozumieć rynek rolny i rynek zbóż, to kto jest największym magazynierem w Polsce? Jak to wygląda? To jest, jestem rolnikiem, mam 20 hektarów. To ile mam tej pszenicy?
No, średnie plony zbóż w Polsce, bo Polska jest krajem, który ma słabe gleby, 75% stanowią grunty słabe, gleby lekkie, więc te plony zbóż są na poziomie około 4,5 tony. Czyli jeżeli mamy 20 hektarów, gospodarstwo powierzchni 20 hektarów i z tego 15 hektarów nawet stanowi pszenica, panie redaktorze, no to razy 4, to mówimy o jakiejś powierzchni dla 60, produkcji 60 ton.
I co ja z tym robię?
No na pewno największym magazynem w kraju są magazyny rolników. Natomiast później mamy firmy skupowe, które mają swoje bazy magazynowe. Ja nie dysponuję taką wiedzą, jaka jest ogólna powierzchnia magazynowa prywatnych firm skupowych. No i mamy Elewar, chyba największy nasz magazyn w kraju. Natomiast też nie mam takiej precyzyjnej wiedzy, ile dokładnie, jaka jest dokładnie powierzchnia tego przedsiębiorstwa.
I dopiero te, w którym momencie wchodzą te wielkie globalne firmy, żeby zakupić polskie zboże?
No, te firmy działają przez cały rok, przez cały sezon.
Ale z kim się kontaktują? Z prezesem Elewaru? Kupują na giełdzie? Jak ten mechanizm wygląda?
Są firmy w sektorze zaopatrzenia rolnictwa, które sprzedają środki produkcji i również prowadzą skup. I one dysponują dosyć dużą powierzchnią magazynową. Są firmy, które się trudnią tylko i wyłącznie handlem płodami rolnymi. I przede wszystkim ci duzi gracze, traderzy globalni, rozmawiają z firmami handlowymi, tymi, którzy pośredniczą w sprzedaży zbóż pomiędzy rolnikiem a docelowym odbiorcą, który może być na innym kontynencie.
A kto zdecyduje o tym, za ile się od rolnika kupuje zboże? Czy te firmy pośredniczące, czy MATIF, czyli ta giełda, czy najwięksi gracze światowi?
Giełda jest wyznacznikiem ceny na rynku globalnym i tak jak ostatnio rozmawialiśmy, panie redaktorze, ta cena, która jest notowana na giełdach, ona uwzględnia kilka parametrów. Uwzględnia zapasy światowe, uwzględnia stan plantacji w ogóle na świecie, uwzględnia prognozy zbiorów i wypadkową tych kilku parametrów, tych kilku składowych jest ta cena notowana.
Jak pan usłyszał o tym, że rząd polski podjął decyzję o zakazie wjazdu właściwie wszystkich tych towarów rolnych z Ukrainy, to pan pomyślał sobie, no wreszcie dobra decyzja czy coś innego?
Uregulowanie tego systemu zakupu zbóż, transportu zbóż z Ukrainy niewątpliwie powinno się dokonać dużo wcześniej. Mam takie informacje od właśnie firm, które dokonują tych analiz rynkowych, że w tej chwili to tempo sprzedaży, to tempo eksportu z Ukrainy już dosyć mocno wyhamowało. W związku z tym nie ma już takiej dużej presji na to, żeby te towary wjeżdżały tak bez ograniczeń.
Ale to jest po prostu koniec, to jest tak zwany przednówek, więc teraz jest mniej towaru.
Ukraina całkiem dobrze sobie poradziła ze wznowieniem eksportu przez porty w rejonie Morza Czarnego. Jak został uruchomiony ten korytarz humanitarny, korytarz do transportu zbóż, to tempo rzeczywiście zostało przywrócone. Ukraina sprzedawała około 7 milionów ton przed wojną miesięcznie. I to tempo eksportu jest całkiem dobre i to widać też po różnicach cen cen w portach. I cena w porcie w rejonie Morza Czarnego i cena w portach w Europie to jest różnica dzisiaj kilkunastu euro cena FOB, czyli zboże załadowane na statku. Czyli to też powoduje, że nie ma takiej presji przetransportowywania tego zboża do Europy, bo różnica, tak jak powiedziałem, na statku jest niewielka, a koszt transportu tutaj odgrywa istotną rolę.
To teraz powiedzmy, co będzie w następnym odcinku, bo w czasie naszej wtorkowej rozmowy powiedział pan, że za dużo produkujemy zboża, za dużo jest w tym za duża jest produkcja zboża, powinno być więcej produkcji rzepaku, czyli produkcji czegoś, co służy potem jako białko roślinne.
Mówiłem tak o produkcji tych komponentów białkowych do pasz, może niekoniecznie rzepaku, bo rzepaku uprawiamy całkiem sporo, bo to jest ponad 1 000 000 hektarów w ostatnich latach, ponad 3 miliony ton. I dzięki temu, że mamy system obowiązkowych dodatków do paliw, czyli bioestry stanowią komponent do paliw, to 2/3 tej produkcji trafia właśnie na ten rynek. Dzięki temu możemy utrzymywać taki wysoki poziom produkcji rzepaku. Ja miałem na myśli rośliny białkowe, rośliny dobowate, te towarowe gatunki, a więc soję, groch i bobik przede wszystkim. W Polsce uprawiamy jeszcze 3 rodzaje łubinów, także miałem na myśli przede wszystkim te gatunki, które mogą stanowić ekwiwalent do produkcji, jako ekwiwalent komponentu białkowego w produkcji pasz, jako ekwiwalent dla śruty sojowej sprowadzanej z obu Ameryk.
Ale to już w następnym odcinku, czyli jutro o godzinie 7:30. Krzysztof Gawęcki, wiceprezes Top Farms, był gościem poranka w net. I co my teraz zrobimy? Teraz posłuchamy piosenki. Czy Bella Bella...
Dziękuję bardzo
za rozmowę.
Panie redaktorze, pozdrawiam serdecznie z mokrej, zimnej Opolszczyzny, ciągle jeszcze nie wiosennej.
Ach, czyli w Głubczycach pan jest.
Tak, jestem w Głubczycach. Pozdrawiam serdecznie.
Fala ciepła idzie z Warszawy. Dziś w Warszawie będzie 19 stopni Celsjusza, tak przynajmniej zapowiadają synoptycy, a my słuchamy piosenki Bella. się rozmarzył i teraz to rozmarzenie będzie kontynuowane, bo teraz czas na Kronikę Paryską.
Kronika Paryska.
Redaktor Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam wszystkich państwa. We Francji szaleje drożyzna. Nie jest aż tak dramatycznie jak w Kijowie, gdzie prawosławne i unickie święta wielkanocne wypadły mieszkańcom 25 do 98% drożej niż poprzednio, ale ceny rosną. Personel supermarketów spędza ranki na odrywaniu od towarów starych etykietek i przyklejaniu nowych. Miękki chleb wczoraj kosztował 1,16 euro, dzisiaj 3,68. Fala zamieszek, która przetacza się przez kraj, jest protestem nie tylko przeciwko tak zwanej reformie emerytur, ale również, kto wie, może nawet przede wszystkim przeciwko postępującemu ubóstwu. W kanałach CNN rysunek pod informacją, że ceny żywności maleją wszędzie poza Francją. Ktoś pyta w samolocie, czy wziąłeś ze sobą listę zakupów? Media podają rozmaite przyczyny inflacji i dewaluacji, ale trzeba było pojechać do Polski, żeby poznać prawdziwy powód rosnącego zubożenia Europy. PiS równa się drożyzna, przeczytałem na plakatach. Jak widać, PiS ma długie ręce, zaprowadza swoje porządki, to znaczy drożyznę we Francji, nie pomija Niemiec, a w Anglii PiS wyczynia sfawole, jakich najstarszy major Thompson nie pamięta. Anglicy miotają się bezsilnie, strajkują, manifestują, gdyż nie wiedzą, że wystarczy zlikwidować PiS, żeby major Thompson odetchnął z ulgą, a ludziom się żyło dostatniej. Powiecie, że to brednia. Naturalnie, że brednia, ale ile z takich plakatów wynika pożytku politycznego? W latach 1990, kiedy Unia Europejska formowała się w swoim obecnym kształcie, to znaczy kształcie tworu gospodarczego podatnego na wielkie wichry mondializacji i globalizacji, krainy, gdzie pracownik siedzi przykuty do ziemi, podczas gdy kapitał hula sobie po świecie, wszędzie, gdzie go kaprysy Dow Jones i Nasdaq poniosą, Maurice Allais opublikował dzieło pod tytułem Mondializacja równa się powszechne bezrobocie i zahamowanie rozwoju gospodarczego. Oczywistość empiryczna. Laureat Nobla w dziedzinie ekonomii nie przewidział złowieszczej działalności PiS-u i z 30-letnim wyprzedzeniem zapowiadał fatalne skutki mondializacji. Najlepszy na świecie znawca wielkich kryzysów ekonomicznych na podstawie wieloletnich studiów przewidywał sytuację, w jakiej Europa znalazła się obecnie. W 1998 roku opublikował Le Figaro trzy fundamentalne artykuły, które następnie weszły w skład książki pod tytułem Obecny kryzys światowy w sprawie głębokich reform instytucji finansowych i walutowych. Książka z 1999 roku, od dawna wyczerpana, jest obecnie dostępna tylko w formie e-booka. Ale nauka kieruje się swoimi prawami, polityka swoimi. Politycy nie lubią uczonych, którzy upierają się przy wyższości prawdy nad względami politycznymi. Nie dotyczy to Emmanuela Macrona, którego potęga intelektu budziła podziw francuskich wyborców, ponieważ prezydent potrafi mówić po angielsku. Pamiętam zachwyt rozmaitych starych hrabin w Warszawie dla Gierka, który, choć prosty górnik, potrafi mówić po francusku. Ani Gierek nie był taki prosty, ani jego francuszczyzna nabyta w kopalniach belgijskich taka doskonała. Fundamenty dynamiki walutowej Maurice'a Allais były wydane w 1999 roku z pomocą Ministerstwa Nauki. Słowem, znakomity ekonomista był na wszystkich szpaltach i wydawano go masowo, dopóki nie wystąpił z ostrą krytyką założeń politycznych Unii Europejskiej. Od tego czasu znikł z przestrzeni publicznej, jak przedwczorajszy wiatr zawiał i już go nie było. Przypominam tego wielkiego uczonego po raz kolejny tym, którzy twierdzą, że nie wiedzieli, wiedzieli, w co się pakują. Ale nie bez pewnej dozy pesymizmu twierdził, że wiedzieli, ale kapitały zaangażowane w interesach były zbyt potężne, a opór społeczny zbyt słaby. Zresztą tezy ale nie zgadzały się z tak zwanym konsensusem waszyngtońskim, przyjętym powszechnie za prezydentury Reagana odnośnie mondializacji. Samotność sprzyja kontemplacji. W Warszawie byłem sam. Krewni na cmentarzach albo za granicą, albo wyjechali na święta. Patrzyłem świeżym okiem na plakaty, na napisy, na drogowskazy. Łączy nas pamięć, przypominają plakaty w 80. rocznicę powstania w getcie. Naturalnie, że łączy. Ale dlaczego bez Michała Borowicza? Dlaczego bez Mariana Felbauma? Dlaczego bez 17 kwietnia? Pierwszy wymieniony, Michał Borowicz, podał się do dymisji ze stanowiska prezesa Żydowskiej Komisji Historycznej w proteście przeciwko fałszowaniu wspomnień dzieci przez profesora Bernarda Marka. Wyjechał do Paryża w 1947, gdzie napisał i opublikował historię powstania w getcie, uczciwą i dokumentowaną. Nigdy nie tłumaczono na polski. Również Marian Apfelbaum napisał w Paryżu historię tego powstania doskonale udokumentowaną. Uczony światowej sławy miał 14 lat, kiedy kanałami z rodziną przedostał się na stronę aryjską z getta. Jego książka Dwa sztandary była przetłumaczona na polski i czym prędzej schowana pod dywan przez wydawnictwo literackie. Dlaczego nikt nie wspomina 17 kwietnia, który Związek Żydów we Włoszech ustanowił w 1964 roku jako dzień wdzięczności dla papieża Piusa XII za uratowanie w czasie II wojny 4000 Żydów. Przyjechała wówczas do Rzymu Symfoniczna Orkiestra Narodowa Państwa Izrael, żeby pod batutą wielkiego Pawła Kleckiego, urodzonego w Łodzi, grać Piusowi XII w podzięce. Piszę o tym szerzej w mojej książce Komu Polska Przeszkadza. Zamiast Polaków walczących wraz z Żydami przeciwko Niemcom, ramię w ramię, wydawnictwo literackie opublikowało niedawno tom poświęcony walce Żydów o Polskę. Niby to samo, ale zupełnie co innego. Ta pamięć z drugiej strony, jak widać, jest dziwnie kulawa, wybiórcza, można by rzec, jeżeli nie wyborcza. W ogóle z pamięcią tradycji jest coraz trudniej. W hotelu europejskim, pustym jak cmentarz, proponowano mi w niedzielę wielkanocną specjalny zestaw świąteczny, który zaczynał się od tradycyjnego żuru z jajkiem. Cały zestaw za jedne 690 zł. Żurek, a potem tarta, jak teraz nazywa się placek. Nie wiem, kto zjadł ten żurek w Wielkanoc. W europejskim nie było żywego ducha. Pamięta się baby wielkanocne, ciasta, wędliny, szynki, które są w Polsce nadal najlepsze na świecie. Po rezurekcji aż do wieczora jadło się śniadanie. Kto by miał jeszcze siłę na obiad? A niech się udławią tym jajkiem na twardo. W barze mlecznym vis-a-vis opery zjadłem doskonały obiad za 35 zł. Na placu Piłsudskiego przeczytałem napis ogromny, lecz dramatycznie wątpliwy. W służbie ojczyźnie. Powinno być w służbie ojczyzny. W czyjej służbie? W służbie kogo, a nie w służbie komu. Nad zbiorową fotografią zamordowanych w Smoleńsku można było napisać: służyli ojczyźnie, albo oddali życie dla ojczyzny. Drogowskaz na wprost ogrodu Krasińskich mijałem wielokrotnie z uczuciem, że tutaj sprawiedliwie upamiętniono przeszłość. Teraz postrzegłem, że jest to monument asekuranctwa. Napis zredagowany w brzmieniu skwer więźniów politycznych stalinizmu. Dlaczego tak? Bo to nic nie znaczy. Więźniowie to ludzie, co siedzą, ale przecież wychodzą. Polityczni wiadomo, może winni, może niewinni. W polityce wszystko jest pogmatwane. Stalinizm wolno potępiać od 70 lat, od kiedy wujek Joe zamknął oczy i od kiedy Berii je zamknięto. Gdyby napisano po prostu skwer ofiar komunizmu, nieopodal Pałacu Mostowskich wiadomo byłoby, o co chodzi. Ktoś zredagował treść tak, aby nikogo nie urazić, a zwłaszcza katów i oprawców na emeryturach, którzy mogli zaszkodzić. Ponadto Warszawa była kolorowa w Wielkanoc i bardziej paryska niż Paryż. W radio piękne piosenki francuskie, o które we Francji coraz trudniej. Ulica multietniczna. W kościele Bazylianów na Miodowej unici prawosławni święcili palmy w ichnią niedzielę palmową. Mało Maurysi, bo ciepło, mogli już pokazać wspaniałe tatuaże na gołych ramionach. Irokezów, myślę o uczesaniach, było jak gdyby mniej niż dawniej. Ponadto wielu rajdowców w skórzanych kurtkach z kolorowymi napisami w języku angielskim i lotników w skórzanych lub skóroodpornych kurtkach lotniczych.
Powiedział Piotr Wit za korespondencję i za Kronikę Paryską. Serdecznie dziękujemy. Na zegarze godzina 8. Jakub Duszak jest już w studiu.
Dzień dobry, minęło 8 w tym wydaniu wiadomości. Patrioty na Ukrainie i nalot szachedami, relacja Dmytra Antoniuka, brak porozumienia w sprawie importu żywności z Ukrainy, propozycja Komisji Europejskiej niewystarczająca oraz strajk na niemieckich lotniskach, kłopoty dla 100 tysięcy pasażerów. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Na Ukrainę dostarczono wyrzutnie Patriot z USA, Niemiec i Holandii. Wcześniej informowano jedynie o niemieckich Patriotach, które dotarły nad Dniepr. Wczoraj doszło do kolejnego w ciągu ostatnich dni nalotu rosyjskiego irańskimi dronami typu szachet. O szczegółach w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Wystrzelono było w Ukrainie 26 tych szachedów. Przedwczoraj było ich 20. 21 został zastrzelony, a 5 jednak gdzieś spadli i nie ma na razie informacji o tym, gdzie byli wybuchy, co zostało uszkodzone. Wiemy jedyne, że tymi dronami wróg atakował w południowo-wschodniej części Ukrainy, czyli mianowicie w obwodach zaporowskim, dnipropetrowskim, donieckim.
Mówił Dmytro Antoniuk. Oprócz Bachmutu, gdzie Rosjanie opanowali centrum miasta, nie widać żadnych znaczących zmian na froncie. Nie potwierdzają się również wczorajsze informacje o rozpoczęciu ukraińskiej kontrofensywy. Na razie nie ma porozumienia w sprawie nadmiernego importu żywności z Ukrainy. 5 krajów z nią sąsiadujących, w tym Polska, uznało za niewystarczające propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zakazu importu 4 produktów: pszenicy, kukurydzy, słonecznika i nasion rzepaku. Kilka godzin trwała wczoraj narada z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji Waldisa Dombrovskisa i komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego z przedstawicielami 5 państw: Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Z Polski połączyli się zdalnie ministrowie rolnictwa oraz rozwoju i technologii, a osobiście uczestniczył ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś, który określił rozmowy jako krok w dobrym kierunku. Kolejne formalne negocjacje odbędą się w najbliższy wtorek w Luksemburgu. Ukraińskie produkty rolne przewożone tranzytem przez Polskę będą konwojowane do miejsca rozładunku, do polskich portów lub poza nasze granice, powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.
Będziemy zakładać na granicy ukraińskiej razem z Ukrainą. Będą to nasze plomby polskie, to jest jakby własność agencji, także tutaj będzie po zawiezieniu w miejsce, które będzie samochód rozładowany przy, również kontroli naszej agencji i dopiero wtedy będzie plomba zabierana z powrotem. Się bardzo cieszę z tego porozumienia. 2 dni rozmawialiśmy ze stroną ukraińską, ale tutaj była nam potrzebna strona ukraińska po to, żeby to również i oni kontrolowali.
Mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, a już za chwilę o godzinie 8.10 gościem Łukasza Jankowskiego będzie minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Strajki na lotniskach w Düsseldorfie, Hamburgu, Kolonii i Bonn spowodują odwołanie około 700 lotów i utrudnią podróże prawie 100 tysiącom pasażerów. Związek Zawodowy Verdi wezwał również pracowników ochrony do strajku w piątek na lotnisku w Stuttgardzie. Związek powiedział, że bez skutku negocjuje ze Stowarzyszeniem Ochrony Lotnictwa podwyżki płac za nocne, weekendowe i świąteczne zmiany. Wysoka inflacja w największej gospodarce Europy wywołała w ostatnich miesiącach falę strajków, ponieważ pracownicy domagają się wyższych płac, aby zrekompensować rosnące koszty utrzymania. Osobno niemiecki Związek Zawodowy FVG wezwał do ogólnokrajowego strajku transportowego w dniu jutrzejszym, a wśród biorących w nim udział mają być pracownicy Deutsche Bahn, co spowoduje kolejne zakłócenia w transporcie. Co najmniej 79 osób zginęło, a 110 zostało rannych po wybuchu paniki w stolicy Jemenu Sanie. Do zdarzenia doszło w jednej ze szkół, gdzie rozdawano pomoc finansową najbiedniejszym, poinformowali przedstawiciele rebeliantów z ruchu Huti kontrolującego miasto. Pieniądze przekazane przez kupców rozdawano z okazji zbliżającego się kończącego Ramadan święta Eid al-Fitr. Zdaniem władz z ruchu Huti tragedia spowodowana była złą organizacją wydarzenia. Firma SpaceX ma dziś podjąć drugą próbę wyniesienia na orbitę rakiety Starship. Okno startowe otworzy się około godziny 8:30 czasu polskiego. Statek ma wystartować z Boca Chica w Teksasie. Właściciel SpaceX, miliarder Elon Musk, wątpi jednak, czy test się odbędzie. Przedsiębiorca napisał na Twitterze, że zespół nadal pracuje nad wieloma problemami. Wcześniej podkreślał, że lot jest bardzo ryzykowny i zapowiadał, że zostanie przełożony, jeśli wystąpią jakieś problemy. To druga próba zapowiedziana przez SpaceX. Poniedziałkowy start odwołano z powodu awarii. Stwierdzono wówczas problem z utrzymaniem odpowiedniego ciśnienia w rakiecie. Starship to największy statek kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano. Rakieta ma około 120 metrów wysokości i może wynieść na niską orbitę okołoziemską ładunek o masie 100 ton. Jednocześnie ma to być pierwszy statek przeznaczony do wielokrotnego użytku. Konstruktorzy rakiety zakładają, że wszystkie jej części będzie można odzyskać i wykorzystać w kolejnych misjach.
Prognoza pogody.
Dziś w przeważającej części kraju większe przejaśnienia, a nawet słonecznie. Niebo zachmurzy się jedynie w okolicach Wrocławia, Katowic i Zielonej Góry. To właśnie w tym ostatnim mieście będzie najchłodniej, 10 stopni. Poza tym 11 w Gdańsku, w Szczecinie i Wrocławiu 13, w Krakowie i Bydgoszczy 14, na pozostałym obszarze 15-16 stopni Celsjusza.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Włoski półfinał w Lidze Mistrzów. Milan zagra tam z Interem. W drugim półfinale Real Madrid zmierzy się z Manchesterem City. Wczorajsze rewanże ćwierćfinałów. Inter remisuje z Benficą 3-3. Goście z Lizbony ratują remis w 95. minucie. Musa strzela bramkę, a Bayern Monachium remisuje z kolei z Manchesterem City 1-1. Kimmich z karnego i Haaland. Thomas Tuchel wyleciał z ławki rezerwowych. Trener Bayernu nie mógł pogodzić się z tym, co wyprawiają jego piłkarze, a może bardziej miał pretensje do sędziego. Kicker napisał: Haaland przekreślił wszystkie nasze nadzieje. Bayern był w pewnym momencie, miał szansę, ale Erling Haaland jest niesamowity. Tak między innymi pisze Kicker, także piszą inne media o tym, że po prostu awansowała do półfinału drużyna lepsza i cudu nie było. To między innymi Die Welt. Natomiast Milan-Inter 20 lat temu odbył się taki półfinał na etapie Ligi Mistrzów. Wtedy Milan był lepszy, awansował do finału, a tam zmierzył się z inną włoską drużyną, Juventusem, i na Old Trafford rzuty karne zdecydowały, że ekipa, której kapitanem był Paolo Maldini, zdobyła puchar, a więc Milan, no to są, można powiedzieć, historyczne chwile. Z Interem to też jest ważne, że włoskie kluby tak dobrze grają w tych rozgrywkach europejskich pucharów, także Liga Europy, a tam z kolei przed szansą awansu Juventus. Roma z kolei ma rewanż dzisiaj z Feyenoord 1-0 dla Holendrów w pierwszym meczu. Fiorentina gra z Lechem, to jest Liga Konferencji, 4-1 dla Violi w pierwszym meczu. Capello, Cannavaro i Toni nagrali taki niesamowity zwiastun, siedząc w teatrze, oglądają włoską piłkę i mówią calcio is back, po prostu Liga Włoska, czy też włoskie calcio, włoska piłka wraca na salony. No tak chyba można mimo wszystko powiedzieć. Natomiast półfinał Real Manchester City szykuje się na to jako przedwczesny finał. Natomiast my bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, jak gra Anwil Włocławek w finale Pucharu FIBE w koszykówce w Europa Cup. No i tam w pierwszym meczu drużyna z Włocławska pokonała Chalet Basket z Francji 81-77. Green zdobył 20 punktów, Sanders 16, rewanż za 6 dni we Francji. No więc to by była też wielka, wielka sprawa. Natomiast nie gasną mecha tego, co wczoraj odbyło się w Częstochowie, a tam konferencja prasowa i Marek Papszun, który żegna się z klubem po tym sezonie, legendarny już trener dla Częstochowy, opuszcza ten klub po 7 latach i od tego, kiedy zbudował potęgę drużyny właśnie z Podjasnej Góry. 2 razy wicemistrzostwo Polski, 2 puchary Polski, awanse z drugiej ligi do ekstraklasy, no i teraz jeszcze w perspektywie dublet, bo przecież mistrzostwo Polski jest na wyciągnięcie ręki, a finał 2 maja na Stadionie Narodowym, finał Pucharu Polski Raków Legia. A więc Marek Papszun zamyka pewien rozdział, ale nie powiedział, gdzie będzie pracował w nowym miejscu. Teraz to wszystko, kolejny sport po godzinie 9, na który już teraz zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Nowy program Strategia dla Polski o godzinie 17:30 w każdy poniedziałek.
Sponsorem audycji Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Przekaż 1,5% podatku na rzecz Radia Wnet. Wpisz w swoim rozliczeniu PIT numer KRS 40309499. Fundacja Salvatti. Cel szczegółowy Radio Wnet.
Po reklamie.
Jak przyznał się Piotr Witt, jest teraz w Alpach, a my byliśmy na ulicy Chmielnej, byliśmy nad morzem. Jest godzina 8:10, za chwilę w Poranku Wnet Szymon Szymkowski-Welsenk, wywiad Łukasza Jankowskiego, a my przez chwilę będziemy na jarmarku. Laskowski nie trafił w gust muzyczny Łukasza Jankowskiego, ale zaraz Łukasz Jankowski celnymi pytaniami trafi pana ministra Szymona Szymkowskiego-Welsenka.
Tak się być może stanie. Zobaczymy, wszystko przed nami.
Godzina 8:14.
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To w jakim momencie sporu o przywóz zboża z Ukrainy jesteśmy?
Są prowadzone w tej chwili rozmowy równolegle ze stroną ukraińską oraz z Komisją Europejską. To są zresztą rozmowy, które są kontynuowane od szeregu dni, ponieważ apel pięciu premierów zainicjowany przez premiera Mateusza Morawieckiego wysłany pod koniec marca, aby podjąć na poziomie europejskim pilne środki, które ustabilizują sytuację, nie przynosił odpowiedzi i oczekiwanych rezultatów. Polska zdecydowała się na wprowadzenie rozwiązań jednostronnych, zresztą podobnie jak zrobiła to dzień wcześniej Słowacja, a następnie takie rozwiązania wprowadziły Węgry. I w ten sposób sytuacja jest czasowo ustabilizowana, natomiast równolegle oczywiście prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską oraz z Ukrainą, jak w dłuższej perspektywie czasowej tą sytuację rozwiązać. Widać, że po stronie Komisji Europejskiej jest w końcu reakcja, jest odpowiedź wczoraj przewodniczącej Komisji Europejskiej na list premierów, który zapowiadał na podjęcie szeregu działań. O tym, jak szczegóły tych działań mają wyglądać, toczą się rozmowy, prowadzą je ze strony polskiej pan minister Telus, pan minister Buda, a po stronie Komisji Europejskiej pan komisarz Dombrovskis.
To zaraz do tego przejdziemy, tych szczegółów, ale to zobaczmy, jaka była historia. Dzisiejsza Rzeczpospolita pisze następująco. Komisja Europejska nie ukaże Polski za zakaz importu ukraińskich produktów rolnych. Wręcz przeciwnie, proponuje zbliżony zakaz unijny. To dzisiejsze wydanie Dziennika Rzeczpospolitej, a w poniedziałek ten sam dziennik pisał następująco. Zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy wprowadzony przez polski rząd w sobotę może złamać zapisy dwóch międzynarodowych umów handlowych ustalonych przez Unię Europejską. Jak tłumaczy nam gazety profesor Artur Nowak-Kwar, były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Platformy Obywatelskiej. Na skutek tej decyzji naszemu państwu mogą grozić kary ze strony Komisji Europejskiej.
No bardzo niedobrze.
Trzy dni, zupełnie inna narracja. Co się stało w te trzy
bardzo
dni?
Bardzo niedobrze, że część polityków opozycji, zamiast skoncentrować się na wsparciu rządu polskiego w rozwiązaniu tego problemu, bo to nie jest problem tylko Polski. Ta sytuacja kryzysowa dotknęła pięć krajów sąsiadujących z Ukrainą, ale to Polska zainicjowała takie podjęcie działań w ramach koalicji tych pięciu państw i wydawałoby się dość naturalne, że polscy politycy, niezależnie od tego, czy pochodzą z opcji rządzącej, czy z opozycyjnej, powinni robić wszystko, żeby ten problem rozwiązać. Tymczasem politycy opozycji wtedy, kiedy w odpowiedzi na brak reakcji instytucji europejskich rząd polski wprowadza twardy środek restrykcyjny, ale środek konieczny do ustabilizowania sytuacji, skupili się na tym, żeby wprowadzanie tego środka krytykować i szukać słabości, że tak powiem, tego rozwiązania również w kontekście europejskim, a nie na tym, żeby polski rząd wspierać. My w tym samym czasie, kiedy politycy opozycji właśnie koncentrowali się na atakowaniu rządu, koncentrowaliśmy się na rozmowach z Komisją Europejską na różnych poziomach. Ja również prowadziłem rozmowy z sekretariatem przewodniczącej Komisji Europejskiej, tłumacząc szczegóły tej sytuacji, i to na pewno doprowadziło do tego, że jest zrozumienie polskich racji po stronie instytucji europejskich i w tej chwili dialog, który może doprowadzić do rozwiązania tego problemu.
Jak rozumiem, o karach, o których jeszcze pisały media i mówili politycy opozycji w poniedziałek, teraz nie ma już mowy.
Nasz dialog w tej chwili skupia się na rozwiązaniu tego problemu i dobrze, że działania instytucji europejskich nie skupiają się na szukaniu problemów związanych z rozwiązaniem tymczasowym, tylko na znalezieniu rozwiązania długofalowego. My zresztą pracowaliśmy nad tym środkiem wiele godzin, także pod kątem jego legalności, zgodności z prawem europejskim. Mam takie przekonanie, że wprowadzone tymczasowe rozwiązania są zgodne z prawem europejskim.
A jakie będą docelowe rozwiązania? O co gra Warszawa?
Docelowo musimy znaleźć rozwiązanie, które w długiej perspektywie czasu zabezpieczy rynek rolny w Polsce. Jak chodzi o te produkty wrażliwe przede wszystkim, mówimy tutaj o zbożach, ale rozporządzenie dotyczy szerszej ilości produktów. Należy zdefiniować listę produktów, które mogą rzeczywiście podlegać tego rodzaju negatywnym zjawiskom, i to tutaj musi być zabezpieczone, żeby import z Ukrainy no nie zagrażał rynkom w Polsce, ale też w innych krajach sąsiadujących z Ukrainą z jednej strony. Z drugiej strony chcemy, żeby wspierać Ukrainę i żeby na przykład umożliwić tranzyt przez terytorium Polski i innych krajów do innych krajów Unii Europejskiej, bo mamy do czynienia z taką paradoksalną sytuacją, że sprzedaż zboża w Polsce no wzrosła o setki procent w stosunku do roku poprzedniego, ale na przykład już w Belgii, jeżeli spojrzymy, to okazuje się, że ta sprzedaż spadła wzrosła w stosunku do lat sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę. Widać więc, że nierównomiernie się rozłożył ten handel zbożem. Trzeba doprowadzić do równomiernego importu zboża do Unii Europejskiej. Wtedy te problemy się rozwiążą.
W tym sporze Komisja Europejska grała na rzecz państw zachodnich, które mają inne interesy rolne niż kraje wschodniej Europy?
W tym sporze oczekiwalibyśmy po stronie Komisji Europejskiej bardziej aktywnych działań i takie działania w tej chwili, mam wrażenie, że zaczynają następować, to dobrze.
Pojawiły się analizy w prasie europejskiej, że ten przykład zboża z Ukrainy pokazuje, jak bardzo eurokraci nie rozumieją Europy Środkowej.
Tego zrozumienia brakuje nie tylko w tej sprawie, także w innych, ale zadaniem dyplomacji nie jest narzekanie na ten fakt, tylko doprowadzenie do zmiany tego stanu rzeczy.
Kiedy powinny te rozmowy się zakończyć? Kiedy powinniśmy te, oczywiście Rzeczpospolita, ten unijny zakaz zobaczyć?
To na pewno nie będzie odległa perspektywa, bo ten środek tymczasowy jest z natury rzeczy rozwiązaniem krótkoterminowym. Pracujemy nad takim rozwiązaniem długoterminowym. Te prace trwają bardzo intensywnie. Myślę, że to jest kwestia najbliższych dni, tygodni.
Jaka jest rola naszego komisarza Janusza Wojciechowskiego? Opozycja, nie tylko opozycja, także część koalicji rządzącej, Solidarna Polska, krytykuje komisarza do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.
Ja mam dobre zdanie o pracy polskiego komisarza. Polski komisarz nie odpowiada za decyzję całej Komisji Europejskiej. Komisja Europejska działa kolegialnie. Polski komisarz jest jeden z 27 komisarzy Komisji Europejskiej. Natomiast w sferze swojej odpowiedzialności, sferze swoich kompetencji robi wszystko, żeby pomóc także polskim rolnikom. Gdyby nie zaangażowanie komisarza Janusza Wojciechowskiego, nie byłoby pierwszej transzy wsparcia dla polskich rolników, nie byłoby propozycji drugiej transzy, bo warto wspomnieć, że jest propozycja kolejnych milionów euro, które miałyby wesprzeć polskich rolników. O to zabiega komisarz Wojciechowski, który no, działa tutaj na pewno w sposób taki, żeby z jednej strony starać się pomóc polskim rolnikom, ale z drugiej strony no, porusza się w ramach Komisji Europejskiej, w których jest od niego też oczekiwanie działania obiektywnego. Komisarz Wojciechowski w tych niełatwych warunkach dobrze realizuje w mojej opinii swoje obowiązki.
Donald Tusk chce, żeby ustąpił. Apeluje do niego, żeby ustąpił ze stanowiska.
Donald Tusk o różne rzeczy apeluje. Słuchanie Donalda Tuska byłoby niewątpliwie niemal we wszystkich obszarach, w których jego apele są kierowane, szkodliwe dla państwa polskiego. Nie warto słuchać Donalda Tuska wtedy, kiedy Donald Tusk rządził również i polskiemu rolnictwu nie wiodło się dobrze.
Unia proponuje 100 milionów euro. Polska już zadeklarowała, że wyda pewnie około 8 miliardów złotych z własnego budżetu. Trochę dysproporcja skali pomocy, panie ministrze.
Na pewno te wydatki polskie będą wyższe niż to, co dostaniemy z Komisji Europejskiej. Walczymy, żeby to wsparcie ze strony Komisji Europejskiej było wyższe. Czy to będzie aż tak duża kwota, o której mówi pan redaktor? Dzisiaj trudno powiedzieć. Będziemy reagować.
Panie ministrze, jaka byłaby uczciwa skala pomocy z Brukseli dla Polski w tym kryzysie?
Panie redaktorze, o tej sprawie rozmawia resort rolnictwa, który też zna dokładnie skalę potrzeb, który potrafi tą skalę potrzeb w tych rozmowach zdefiniować. Nie warto dzisiaj rzucać tych kwot. Na pewno ta kwota powinna być większa niż to, co w tej chwili zostało zadeklarowane.
Naszym gościem Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich w rządzie Mateusza Morawieckiego, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, we wtorek Europarlament przyjął kilka ciekawych regulacji w ramach pakietu Fit for 55. Jaka będzie odpowiedź Warszawy?
To nie są ciekawe regulacje. To są regulacje, rzekłbym tutaj raczej odwrotnie, nieciekawe i szkodliwe z punktu widzenia obywateli Unii Europejskiej, także obywateli polskich. Polska sprzeciwiała się tym rozwiązaniom. Niestety zabrakło takiego sprzeciwu ze strony opozycyjnych eurodeputowanych w Europarlamencie. Jestem tym zaskoczony, ponieważ są to rozwiązania, które uderzają w osoby najuboższe. Mam cały czas nadzieję na to, że polski sprzeciw wyrażany w tej sprawie zyska też wsparcie innych państw i że te rozwiązania ostatecznie nie zostaną przyjęte, a przynajmniej, że ich wydźwięk będzie szansę osłabić.
Ale w którym momencie jesteśmy? Zdaje się, że Europarlament powiedział ostatnie słowo w tej sprawie, teraz tylko Rada, czyli państwa członkowskie będą głosować.
Zgadza się. W tej sprawie liczymy na refleksję po stronie państw członkowskich. Przypominam, że zbliżamy się też do nowego rozdania instytucjonalnego w Unii Europejskiej. Są wybory do Parlamentu Europejskiego wiosną przyszłego roku. Będzie nowa komisja Europejska trzeba będzie zrobić wszystko, żeby obywatele Unii Europejskiej zrozumieli, że tego rodzaju rozwiązania są ideologicznym eksperymentem, który są, jest, że tak powiem, finansowany z ich kieszeni.
Czy już możemy powiedzieć, jak Polska będzie głosować w Radzie Europejskiej nad tymi propozycjami Europarlamentu?
Czy my w ogóle uważamy, że tego typu rozwiązania powinny być przyjmowane na zasadzie jednomyślności? Niestety nie po raz pierwszy jest stosowany taki bypass i próba przyjęcia tych rozwiązań za pomocą większości kwalifikowanej. Gdyby w tej sprawie, niezależnie czy w tej sprawie zostanie zastosowana jednomyślność, która uważamy naszym zdaniem powinna być zastosowana, czy też będzie próba przeforsowania tego większością kwalifikowaną, tutaj sprzeciw Polski w tej sprawie jest jednoznaczny.
Czyli Polska na pewno będzie na nie.
Tak, Polska będzie sprzeciwiać się tym rozwiązaniom.
Ktoś jeszcze?
W tej chwili rozmawiamy z innymi państwami. Na ten temat jest zbyt wcześnie, by cokolwiek deklarować, w szczególności za inne państwa. Możemy deklarować za siebie.
Jest szansa na mniejszość blokującą?
Dzisiaj ta sytuacja nie jest sytuacją optymistyczną, ale pracujemy nad tym, żeby te rozwiązania nie weszły w życie.
Panie ministrze, nie ma takiego żalu, że nie było weta wobec tego pakietu w roku 2020?
Nie, panie redaktorze, ja wskazuję...
Bo wtedy mogliśmy faktycznie to zawetować, to prawda?
Nie, to nie do końca jest prawda. W tej sprawie, tam gdzie Polska mogła osłabiać szkodliwe rozwiązania, bądź mogła sprzeciwiać się tym szkodliwym rozwiązaniom, każde tego rodzaju szanse wykorzystywały. Tutaj poruszamy się nie w obszarze jednego aktu prawnego, tylko całego pakietu aktów prawnych. No, nie jest tak, że jeżeli Polska jakiś akt prawny akceptuje, to oznacza od razu, że akceptuje całość. Tam, gdzie były rozwiązania szkodliwe, tam Polska się tym rozwiązaniom szkodliwym
przeciwiała. No ale kierunkową zgodę w roku 2020 daliśmy. Premier Mateusz Morawiecki zgodził się na to.
Nie na tego rodzaju szkodliwe rozwiązania, z którymi mamy do czynienia dzisiaj.
Ale to dał się oszukać?
Absolutnie nie. Tak jak mówię, poruszamy się w okolicznościach, które nie są korzystne, w których polityka w większości państw niestety jest bliska tym klimatycznym eksperymentom, które szkodzą moim zdaniem europejskiej gospodarce, ale też obywatelom Europy wprost, którzy ponoszą koszty tych rozwiązań. Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się wydźwięk tych rozwiązań osłabiać. Tam, gdzie jest to konieczne, sprzeciwiamy się tym rozwiązaniom i tam, gdzie tylko można, że tak powiem, wykorzystać szansę na zbudowanie koalicji blokującej, tą szansę wykorzystujemy. Natomiast nie zawsze jest to możliwe i w tych okolicznościach, w których nie jest to możliwe, no oczywiście też musimy pogodzić się z tym, że czasami w Unii Europejskiej są wprowadzane rozwiązania, co do których Polska się sprzeciwia.
I będzie musiała je realizować? Jeżeli Rada Europejska nie będzie mniejszości blokującej, przyjmie te rozwiązania, to będziemy faktycznie demontować piece gazowe od roku 2028?
Będziemy szukać rozwiązań, które pozwolą nam ochronić w szczególności najuboższych obywateli. Zwracam uwagę, że wydawało się, że sprawa z silnikami spalinowymi jest beznadziejna. Okazało się, że jednak tak beznadziejna nie jest. Okazało się, że państwa zmieniają swoje opinie w tej sprawie, więc warto pracować i walczyć
Niemcy
do końca.
Mają biznes i chcą mieć syntetyczne paliwo. Tyle.
To prawda, ale też nie jest tak, że nie rozmawialiśmy z Niemcami o tej sprawie i że te rozmowy pozostały bez wpływu na ich decyzję.
A jaki nasz biznes udało się wykuć przy okazji tych pakietów? Niemcy mają swoje paliwo syntetyczne, a my?
Panie redaktorze, no te pakiety oczywiście one są w wielu elementach niekorzystne, natomiast zbudowany fundusz transformacji klimatycznej, który ma refinansować w stosunku do tych najbardziej osób czy podmiotów zagrożonych te wydatki klimatyczne, trzeba będzie walczyć, jeżeli te rozwiązania weszłyby w życie, żeby Polska mogła z niego odzyskiwać to, co traci na tych szkodliwych rozwiązaniach. No w sytuacji, w której te rozwiązania weszłyby w życie, trzeba będzie w tej rzeczywistości starać się poruszać i osłabić ich ostrze, które jest wymierzone w europejskich, także polskich obywateli.
Nie było przeszkód, żeby głosować w Parlamencie Europejskim za Fit for 55, bo pakiet jest korzystny, jeśli chodzi o możliwości rozwojowe również Polski, powiedział dla PAP-u rzecznik PO Jan Grabiec. Dodał jednocześnie, że europosłowie PO głosowali zgodnie z wolą rządu, ponieważ to rząd zgodził się na Fit for 55.
No nie jest to prawda. Europosłowie w tej sprawie, popierając te rozwiązania, zagłosowali za szkodliwymi rozwiązaniami. To, że pewne elementy można wykorzystywać, żeby osłabić generalnie szkodliwy wydźwięk tych rozwiązań, to jeszcze nie sprawia, że te rozwiązania są dla Polski korzystne.
Wyjście systemu ETS to proponuje Solidarna Polska. jest
to możliwe. Nierealistyczny postulat. My domagamy się reformy systemu ETS, bo on rzeczywiście obciąża polskiego podatnika w sposób nadmiarowy.
A czemu nierealistyczny? Po prostu wyjdźmy z niego. Co by się wtedy stało, panie ministrze?
Stałoby się to, że zostałyby na Polskę nałożone kary związane z kosztami tego, że jeden z krajów wychodzi z systemu wspólnego, uzgodnionego handlu emisjami. Te kary mogłyby sięgnąć kilkudziesięciu miliardów euro. To jest zagrożenie, na które absolutnie sobie nie możemy pozwolić.
A propos kar, wczoraj w Polskim Radiu mówił pan minister, że spodziewamy się wyroku w sprawie polskiego sądownictwa w czerwcu tego roku. Dobrze rozumiem? Dobrze pamiętam?
Tak, to prawda. W
do tego momentu
czerwca
codziennie milion euro kar będzie naliczane.
No, tutaj zobaczymy, ponieważ złożyliśmy wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o ocenę tego, czy wykonane przez polski rząd przyjęte rozwiązania, między innymi likwidacja Izby Dyscyplinarnej, jednak nie usuwa bardzo istotnych powodów naliczania tych kar. Wiem, że ocena Komisji Europejskiej w tej sprawie jest negatywna, to znaczy Komisja Europejska ocenia, że to nie jest środek wykonany przez Polskę, ale chcemy, żeby ocenę stopnia wykonania tego środka przyjął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To nastąpi, jak sądzę, jeszcze przed wydaniem ostatecznego wyroku i zobaczymy wtedy, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jaką decyzję podejmie w sprawie ostatecznego wyroku. Także treści tego wyroku dzisiaj nie znamy. Na pewno będzie to moment, w którym kary przestaną być naliczane, ale w zależności od treści wyroku... No,
mogą pojawić się nowe.
Nie tyle nowe kary, co mogą być przedstawione nowe elementy oceny sytuacji legislacyjnej. Czekamy na te decyzje, zobaczymy, jakie one będą.
Gdyby nie decyzja pana prezydenta, który odesłał reformę Sądu Najwyższego, ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału, tej decyzji by nie było? Byłaby inna decyzja Komisji Europejskiej, gdyby przyjąć ustawę?
Na pewno Komisja Europejska, to było widać po pewnym cyklu nakładania kolejnych transz tego środka restrykcyjnego, czekała na to, co stanie się z tą ustawą. To było widoczne, bo choć wprost tego powiązania nie ma Krajowego Planu Odbudowy i tej kwestii, no to jednak rozwiązania ustawowe rzutują również na te oczekiwania Komisji Europejskiej i na te elementy dotyczące środka tymczasowego nałożonego przez TSUE. Po decyzji pana prezydenta Komisja Europejska zdecydowała o wydaniu kolejnej decyzji, więc to pokazuje też, że gdyby ta decyzja prezydenta była hipotetycznie inna, to na pewno szanse na to, żeby te kary nie były nakładane bądź zostały proporcjonalnie zmniejszone, by wzrosły.
To jeszcze jedno pytanie co do tej polityki klimatycznej, panie ministrze. Może ostatnie w tej rozmowie, chociaż nie w ogóle, bo tych pytań jest cała masa. Dyrektywa metanowa, zdaje się, że mamy kompromis. Nie wiem, czy do pana ministra doszły takie informacje z Europarlamentu.
To jest przedwczesne. Byłbym tutaj bardzo ostrożny. Robimy wszystko, żeby też kolejny akt prawny, który może być dużym zagrożeniem z punktu widzenia polskiego.
Bo wyjaśnijmy, jeżeli by wszedł w pierwotnej wersji, to w roku 28, 2000, w zasadzie moglibyśmy wszystkie nasze kopalnie zamknąć, bo byłby nierentowne i to bardzo nierentowne.
Duże zagrożenie tych pierwotnych rozwiązań rzeczywiście dla polskiego górnictwa. Również w tej sprawie list premiera adresowany do szwedzkiej, hiszpańskiej prezydencji sprzed kilku tygodni i do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Intensywna praca polskiej dyplomacji na różnych poziomach. Mamy nadzieję na to, że tutaj w tym miejscu też te rozwiązania uda się uczynić takimi, żeby nie były groźne dla polskiego górnictwa.
Anna Zalewska mówi, że wstępne, umiarkowane porozumienie w sprawie rozporządzenia metanowego jest ważnym krokiem na drodze do uniknięcia katastrofy polskich kopalń. Optymizmem powiało z ust pani poseł Anny Zalewskiej.
Jestem może odrobinę bardziej ostrożny w tej sprawie, ale rzeczywiście nie ustajemy w pracach nad tym, żeby to zagrożenie uchylić.
A jeśli ono się zrealizuje, to co wtedy? Zamykamy nasze kopalnie?
Moim zadaniem nie jest zastanawianie się nad tym, co będzie w wariancie niekorzystnym, dopóki gra się toczy, walczymy o warianty jak najbardziej korzystne dla Polski.
Myślałem, że dobry dyplomata każdy wariant zakłada.
W momencie, w którym cały czas gra się toczy, zadaniem dobrego dyplomaty jest uczynienie dyskusji zdecydowanych rozwiązań jak najbardziej korzystnymi.
Instrumenty to jeszcze jeden temat. Europejski instrument na rzecz pokoju, wsparcie dla Polski. Mówił pan pod koniec marca, że otrzymaliśmy już ponad 100 milionów złotych wsparcia. Na stan z dziś, jak jest licznik, jak Komisja Europejska nas wspiera w pomocy Ukrainie?
Ministerstwo Obrony Narodowej odbiera te pieniądze, więc można powiedzieć, to ono widzi na koncie, ile aktualnie pieniędzy wpływa. To, co jest ważną informacją, to to, że Polska jest największym beneficjentem wsparcia z Europejskiego Mechanizmu na rzecz pokoju. Rzeczywiście tych pieniędzy otrzymaliśmy już w tej chwili około miliarda złotych. Wiemy, że otrzymamy tego wsparcia znacznie więcej. W tej chwili możemy mówić o kwocie nawet w perspektywie kilku lat do 4 miliardów złotych. A walczymy o to, żeby ten mechanizm został jeszcze powiększony. Także Polska w tej warstwie otrzymania rekompensaty za nasze wsparcie militarne dla Ukrainy otrzymuje całkiem spore kwoty. To jest nasz sukces dyplomatyczny, sukces pana premiera Mateusza Morawieckiego. To, co pozostaje cały czas elementem niewystarczającym, to wsparcie w zakresie naszych nakładów migracyjnych i o to zabiegamy.
Ale to będą kiedyś miliardy euro, a nie miliony?
No to już jest dzisiaj ponad 200 milionów euro. Na pewno wiemy, że to
co już wpłynęło
do Polski. To wsparcie sięgnie w perspektywie kilku lat. To już jest dzisiaj w zasadzie pewne miliarda euro, a mamy nadzieję, tak jak powiedziałem, na więcej w perspektywie zwiększenia tego funduszu.
Czas płynie nieubłaganie, ale na koniec zajmijmy się może szerszą perspektywą. Sięgam do expose, niedawnego expose ministra Raua i tam taki oto cytat. Europa w większości składa się z państw małych i średnich, których cele są tak samo ważne jak tych o większym potencjale demograficznym, ekonomicznym i politycznym. Dlatego Polska w swojej polityce europejskiej dąży i dążyć będzie do modus operandi opartego na konsensusie wszystkich członków Unii, a nie ustaleniach różnego rodzaju europejskich tandemów, pięciokątów, czworokątów, trójkątów, a tym bardziej dyktatu jednego państwa członkowskiego. Jak to osiągnąć, panie ministrze?
Trafny fragment doskonałego wystąpienia pana profesora ministra Zbigniewa Raua w Sejmie. Długi czas nie słyszałem tak kompleksowego wyłożenia naszych racji w wielu obszarach polityki zagranicznej. W tym obszarze, o którym pan redaktor mówi, naszym celem jest pilnowanie zasady jednomyślności w odniesieniu do obszarów, gdzie ona dzisiaj obowiązuje. Są zakusy, żeby przesuwać część obszarów do decyzji większości kwalifikowanej. Są niestety też decyzje takie reinterpretacyjne traktatów podejmowane na poziomie już działań wykonawczych instytucji europejskich, żeby niektóre obszary, no Fit for 55 jest tutaj dobrym przykładem, mimo że uważamy, że powinny być głosowane jednomyślnością, znaczy decyzja powinna być jednomyślna, to jest próba głosowania większością kwalifikowaną. Naszym zadaniem jest budowanie koalicji wokół zabezpieczenia ram traktatowych, żeby zasada jednomyślności była tą podstawową zasadą, na bazie której funkcjonuje Unia Europejska, a nie dyktat większości, w tym dyktat tych największych.
Minister Rau mówi, że interesy państw małych się nich muszą być tak samo ważne, a Platforma mówi trochę inaczej. Jesteśmy dużym państwem, dołączmy do wielkich i rządźmy wspólnie Unię Europejską.
No tylko Platforma w tej polityce dołączania do wielkich kierowała się zasadą, że dołączamy się, ale do tego, jak już mówią wielcy, do tego towarzystwa, które ma już ustalone zdanie, że tam nasze zdanie już ma drugo- czy trzeciorzędne znaczenie. My uważamy, że to zdanie powinniśmy współkształtować. O tym też mówił pan minister Rau, że to my powinniśmy ten mainstream, ten ton w polityce europejskiej tworzyć. To się dzięki też naszemu głosowi w sprawie Ukrainy coraz częściej udaje. To bardzo ważne, że to za głosem Polski idą liderzy, bo to Polska w przeszłości w sprawach wschodnich miała rację, a dzisiaj jej głos jest tonem dominującym w Unii Europejskiej.
Minister Rau mówi o deficycie równości. Tak jest? Unia Europejska obecnie ma deficyt równości i szans państw członkowskich?
Zgadzam się z panem ministrem Rauem. Unia Europejska cierpi na swego rodzaju wewnętrzny kryzys instytucjonalny i wbrew temu, co mówią niektórzy politycy państw Zachodu, on nie wynika z tego, że brakuje głosowania większością kwalifikowaną, tylko że brakuje wzajemnego szacunku, zaufania i zaczepienia w normach traktatowych. O tym też mówił pan premier Mateusz Morawiecki w Heidelbergu. Tą wizję przyszłości Unii Europejskiej, bazującą na sprawiedliwości, braku podwójnych standardów i wzajemnego zaufania zarówno państw między sobą, jak i instytucjami europejskimi chcemy rozwijać.
A kto chce was słuchać?
dzisiaj możemy liczyć na zrozumienie w Czechach, we Włoszech, z tymi rządami jesteśmy w bliskim kontakcie, współpracujemy. Państwa regionu bardzo często też mówią podobnym głosem, państwa bałtyckie, Chorwacja, ale też mamy dzisiaj w szwedzkiej prezydencji wsparcie w wielu postulatach. Zobaczymy, jaki będzie rząd w Finlandii. On się w tej chwili układa, ale jest szansa także na rząd konserwatywny. Wydaje mi się, że w przededniu nowego rozdania instytucjonalnego można z pewnym bardzo ostrożnym, ale jednak optymizmem myśleć o tym, jak będzie wyglądał przyszły kształt Parlamentu Europejskiego i że on będzie jednak inny z punktu widzenia Polski, lepszy niż ten obecny.
Podobny umiarkowany optymizm w tym studiu słyszałem 5 lat temu z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości. Skończyło się, jak się
wówczas
skończyło.
Wówczas nie było jednak takich przesłanek wyborczych, które dają dzisiaj te wyniki wyborcze w różnych państwach powody do tego, żeby widzieć, że jest pewien trend centroprawicowo-konserwatywny w Europie. Tak jak mówię, mówię o tym bardzo ostrożnie, bo nie uważam, że mamy do czynienia z jakąś pełzającą w tej chwili nadchodzącą rewolucją. Natomiast jest pewna szansa na zmianę.
Wybierzecie kogoś innego niż Ursula von der Leyen na szefa albo szefową Komisji Europejskiej?
To są różne kandydatury. Teraz jest tam w kuluarach dyskutowane. Jest trochę za wcześnie, żeby mówić o tym, jakie w ogóle kandydatury możemy brać pod uwagę i czy w ogóle obecna przewodnicząca Komisji Europejskiej będzie się ubiegać o przyszłą kadencję. Wtedy, kiedy będzie już nowy Parlament Europejski, będziemy wiedzieć też, jakie siły może reprezentować nowy przewodniczący Komisji Europejskiej i wtedy będziemy podejmować decyzję o jego poparciu.
12 maja jeszcze jedno ważne spotkanie, o to zapytam, ale do studia wrócił Krzysztof Skowroński.
Wróciłem, żeby posłuchać tego pytania.
12 maja odbędzie się spotkanie ministrów do spraw europejskich Trójkąta Weimarskiego. Po co przyjeżdżają ministrowie? Co ustalicie?
Rzeczywiście w zamku w Kórniku pod Poznaniem spotkam się z moimi odpowiedniczkami z Francji i z Niemiec. W spotkaniu weźmie również udział pani wicepremier Ukrainy Olga Stefaniszyna. Temat spotkania jest poświęcony głównie rozszerzeniu Unii Europejskiej. Polska jest krajem, który stanowi forpocztę procesu rozszerzenia. Francja jest tym krajem, który jest mniej aktywny w tej dziedzinie. Chcemy zachęcać naszych kolegów i koleżanki z Francji i z Niemiec, żeby otwierać drzwi dla Ukrainy do członkostwa. Chcemy dyskutować o tym, co można jeszcze zrobić, żeby Unia Europejska przyspieszyła ten proces rozszerzenia, ale także poza Ukrainą i rozszerzeniu Unii Europejskiej Ukrainy chcemy dyskutować o rozszerzeniu Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich, a także zderzyć tą wizję przyszłości Unii Europejskiej prezentowaną przez Niemcy i Francję z polską wizją, którą zarysował pan premier Mateusz Morawiecki w Heidelberg.
Przepraszam, ja zawsze to pytanie zadaję, trochę już jest męczące, ale dziwię się optymizmowi polskich dyplomatów, polskich polityków, bo Unia Europejska nie jest w stanie przyjąć Macedonii Północnej. A co dopiero mówić o Ukrainie, to trochę innej wagi kraje.
Oczywiście Unia Europejska ten proces rozszerzenia prowadzi wolniej niż byśmy tego oczekiwali, ale też trzeba sobie z drugiej strony, panie redaktorze, powiedzieć, że gdyby nie optymizm polskiego prezydenta, który dwa dni po rosyjskiej agresji na Ukrainę postawił postulat, wówczas wydający się postulatem zdecydowanie zbyt optymistycznym i tak był oceniany w wielu stolicach i przez wielu publicystów i dziennikarzy, postulat, aby Ukraina uzyskała status kandydacki kraju kandydującego do Unii Europejskiej, to dzisiaj tego statusu Ukraina by nie miała. A ten status dzięki polskiemu prezydentowi, aktywności polskiej dyplomacji został wyszarpany, wywalczony i w czerwcu, czyli kilka miesięcy po postawieniu jego przez polskiego prezydenta, Ukraina ten status otrzymała.
Jakie pan minister ma plany na dziś?
Dzisiaj, panie redaktorze, aktywny dzień przede mną, spotkania zarówno w Sejmie, jak i w ministerstwie.
Ale z kim?
Nie będę zdradzał szczegółów mojego kalendarza, ale jest on aktywny i mam nadzieję też przynoszący dobre skutki dla
dzisiaj
Polski.
Dzisiaj w Sejmie o 13:30 spodziewamy się wizyty komisarza europejskiego do spraw klimatu.
Tak, rzeczywiście będzie.
Co pan minister mówi?
Będzie pan komisarz. Ja akurat w tym spotkaniu nie będę brał udziału, będę w tym czasie realizował inne zobowiązania.
Że klimat się zmienia, bo to na ogół jest mówione w czasie takich spotkań z komisarzami Komisji Europejskiej. To jeszcze takie pytania zdziwienia. Skąd właściwie, gdzie jest to źródło? Skąd politycy, czy w Europie, czy w Polsce biorą pieniądze?
gdyby pan rektor mógł rozwinąć to pytanie.
No, bo jest tak, są ustalone budżety, wszystko jest wynegocjowane i nagle jak się pojawia problem, to pojawiają się nowe pieniądze. Pan minister mówił o tym, że Unia Europejska, teraz negocjujemy, ile da. No ma, jak ma, gdzie ona ma
są
te pieniądze?
Pieniądze europejskich podatników.
Czyli to są nasze pieniądze.
Także nasze pieniądze i dlatego domagamy się, żeby w ramach tej redystrybucji Polska...
Czyli im więcej redystrybucji, tym więcej my płacimy za tą redystrybucję. Czym więcej władzy ma Komisja Europejska?
Panie redaktorze, mogę powiedzieć tak, że w takich bardzo generalnych liczbach nasz udział w Unii Europejskiej się w tej warstwie opłaca, że owszem, my wpłacamy do unijnego budżetu około 4% unijnego budżetu, to są środki polskie, natomiast zdecydowanie więcej z tego unijnego budżetu otrzymujemy i to jest ten nasz zysk obecności z budżetu,
tak, ale z KPO już nie.
Ale przez to po prostu są te możliwe, i to słowo bardzo często w czasie wywiadu z Łukaszem Jankowskim padało, słowo kara. Miałem wrażenie, że jesteśmy takim uczniem, który siedzi w klasie i cokolwiek nie zrobi, to nauczyciel go nie lubi, mówi do kąta, kara. Taka jakaś sytuacja dziwna.
Nie jest sytuacją łatwą i jest sytuacją nie do zaakceptowania, że w Unii Europejskiej ze względu na właśnie tego rodzaju tendencje różne państwa członkowskie mogą czuć się coraz mniej komfortowo, nie jak współgospodarz tej organizacji, nie jak współgospodarz tego procesu, tylko jak jeden z aktorów tego procesu, który jest oceniany, że tak powiem, za swój udział w tym procesie przez innych. To jest rzeczywiście sytuacja niekomfortowa. Nasza wizja przyszłości Unii Europejskiej jest inna i nad taką wizją aktywnie pracujemy.
Dobrze, pan minister dawno u nas nie
był. I nad jej realizacją przede wszystkim. Wizja może być inna, ale jej realizacja to jest zasadniczy cel.
Stąd dłuższa rozmowa, ale zakończmy rytualnym pytaniem o środki na Krajowy Plan Odbudowy, panie ministrze. Kiedy?
To jest zależne od terminu i treści decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku pana prezydenta. Jest wyznaczona rozprawa na 30 maja. Mam nadzieję, że ta rozprawa zakończy proces, choć nie mam takiej oczywiście żadnej gwarancji, ani też wiedzy, jaka będzie decyzja ostateczna w treści Trybunału, że zakończy proces analizy przez Trybunał Konstytucyjny tego projektu ustawy.
Przed wyborami pan minister przywiezie jakąś walizkę z euro albo paletę, jak Donald Tusk pokazywał.
Dzisiaj jest tak wiele zmiennych i warunków, na które nie mam wpływu tutaj w kraju, związane z tym projektem ustawy i z dalszym rozwojem sytuacji, że nie podejmę się oceny w tej chwili tego, kiedy może, po pierwsze, no nie wiem nawet kiedy, czy tego 30 maja zapadnie ostateczny werdykt w tej sprawie. Nie wiem, jaki będzie ten werdykt, a to będzie miało wpływ na dalszy los środków z KPO. Poczekajmy do tego momentu.
To jeszcze takie pytanie o wizję. Kto będzie rządził po wyborach w Polsce?
Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Jestem o tym głęboko przekonany i na wiosnę jest bardzo wiele elementów wskazujących na to, że są na to bardzo duże szanse, ale absolutnie nie należy być o to zwycięstwo spokojnym. Należy o to zwycięstwo twardo walczyć, rozmawiać z Polakami, zabiegać o każdy głos i na tym się będziemy w najbliższym półroczu koncentrować.
Zeny są już, czeka Jan Bogatko.
A gościem Poranka Wnet był Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej w rządzie Mateusza Morawieckiego. Panie ministrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
I do zobaczenia. A my przenosimy się z Zanesem.
Studio Zanesom.
Nie rymuje mi się z niczym studio z Anysą, ale cieszę się, że Jan Bogatko i głos pana redaktora za chwilę będzie słyszany. Dzień dobry.
Dzień dobry. Studio z Anysą, a my tu są. To się też nie zupełnie rymuje, ale brzmi tak jakoś, prawda,
Adam,
ciekawie.
Adam Bogatko jest w studio z Anysą, bo zrymowaliśmy, więc to sukces taki jak sukcesy rozmaite inne w rymowance. Dobrze, jakie jest echo wczorajszych obchodów rocznicy wybuchu powstania w getcie? Jakie są echa prasy niemieckiej, polityków niemieckich?
No, jest olbrzymie, jest to temat, który był na łamach każdej gazety w Niemczech, na który to mówiono w każdej stacji telewizyjnej i w każdym programie radiowym. To jest jednak wielkie wydarzenie. Niemcy są bardzo wrażliwi na kwestie relacji z Izraelem, na kwestie postrzegania Niemiec w relacji z Izraelem i dlatego też każde to słowo, które pada na ten temat, zwłaszcza z ust prezydenta Niemiec, jest po prostu bardzo uważnie słuchane i odpowiednio komentowane. Zwraca się uwagę na to przede wszystkim, że tym razem Niemcy niejako przeszły poza siebie. To znaczy prezydent mówił więcej niż tylko o, tylko to jest bardzo nieładne słowo w tym kontekście, 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim, ale mówił w ogóle o walce o wolność, o walce o niepodległość i tym samym połączył ten temat również z aktualną wojną, która się toczy w Europie, a mianowicie z napaścią Rosji na Ukrainę. Podkreśla się też, że został zaproszony prezydent Steinmeier przez prezydenta Dudę mimo pewnej atmosfery wokół prezydenta, a mianowicie prezydenta uważa się, prezydenta Steinmeiera jako polityka SPD, za długoletniego architekta niemieckiej polityki wobec Rosji. Uważa się za przyjaciela rosyjskiego lobbysty, byłego premiera, byłego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Gerharda Schröbera, który był symbolem wstydu, jak to określił Mateusz Morawiecki, byłego kanclerza Niemiec. Steinmeier przecież z polskiej perspektywy, zauważa jedna z gazet, jest symbolem naiwnej niemieckiej postawy wobec Rosji. Pytanie, na ile ona jest naiwna, to jest zupełnie inny temat. Jest symbolem tego, że Berlin przez budowę Nord Stream 1 i 2 uzależnił Niemcy, a tym samym i Europę od Rosji. I to się podkreśla tutaj, że to jest zaskakujące, że mimo to prezydent Duda zaprosił Steinmeiera do złożenia wizyty w Polsce na tej uroczystości. Mało tego, że pozwolił mu przemawiać w miejscu, na którym do tej pory żaden Niemiec nie przemawiał. I to jest też oczywiście bardzo ważna uwaga. Dlatego, że wprawdzie kanclerz Willy Brandt uklęknął przed pomnikiem bohaterów getta, ale nie wygłaszał tam żadnego przemówienia. Na to wtedy w komunistycznej Polsce się nie zgodzono, a dopiero trzeba było odczekać iluś 10 lat, żeby to umożliwić. W sumie bardzo dobrze przyjęto przemówienie Steinmeiera w Warszawie. Został on określony przez niektóre gazety jako niemalże epokowe. Aczkolwiek ten termin epokowe, na ten temat można dyskutować. Mówił w rozmowie ze mną komentator i felietonista gazety Die Welt Henryk Broder, z którym rozmawiałem na gorąco zaraz po wystąpieniu prezydenta Steinmeiera w Warszawie, po tym jak Henryk Broder mówił na ten temat w telewizji Die Welt. To było bardzo ciekawe, jak on na ten temat patrzył. Między innymi odpowiedział na pytanie, że przecież stosunki polsko-niemieckie są na bardzo złym pułapie w tej chwili i co należy z tym zrobić. Nie są na złym pułapie, to się tak mówi. Media tak to przede wszystkim ujmują i ja się tu muszę zgodzić z Henrykiem Broderem. Henryk Broder przypomniał też o dziejach Polski w tym okresie, przypomniał o tym, jak wielka było cierpienie Polaków pod okupacją niemiecką i ujął to wszystko w bardzo miły i sympatyczny, nie tylko dla Polski, jak zwykle sposób. Wypowiedź prezydenta zwróciła uwagę komentatorów również dlatego, że dobrał on właściwe słowa. Tego zdania jest też przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Józef Schuster, który był również w Warszawie, a mianowicie wizyta prezydenta Niemiec stanowi część historii, która do tej pory nie była tak dokładnie w Niemczech obserwowana. Mówi się również i o tym, że często myli się powstanie w getcie z powstaniem warszawskim. Ja sobie z kolei przypominam z lat 80. Z końca lat 80. raczej o powstaniu warszawskim w Niemczech nikt nie wiedział, nikt nie mówił, nikt nie pisał, a natomiast o powstaniu w getcie warszawskim, owszem, i to doprowadzało do różnych nieporozumień. Byłem świadkiem takiej dyskusji, która się toczyła wtedy w Mülheim nad Rurą między uczestnikami z Polski i z Niemiec na ten temat. Wtedy była to ziemia dopiero co świeżo odkryta. Później może to się zmieniło. Powstanie w getcie warszawskim było pierwszym na kontynencie powstaniem pod okupacją niemiecką w Europie wymierzoną przeciwko Niemcom. I oczywiście miało charakter bardziej symboliczny, bo nie można sobie przecież wyobrazić małej grupy żydowskich bojowników, którzy chcą wygrać wojnę z SS i z przemożną machinerią niemieckiej. Jego okupanta, to było całkowicie niemożliwe, ale tam chodziło o coś więcej, o coś, co się teraz zapomina, że coś takiego istnieje, a mianowicie o honor. Honor dla wielu to bardzo ważna sprawa i to trzeba spróbować zrozumieć w dzisiejszych czasach na przykład, i to się porównuje też i mówi na ten temat, patrząc na wojnę rosyjsko-ukraińską. Tam też, jeżeli mimo to się mówi, że trzeba pokój za wszelką cenę i w ogóle to jest najważniejsze, najważniejszy jest pokój. Otóż są społeczeństwa, przepraszam, dla których honor stoi na pierwszym miejscu. I to właśnie było również wyrazem woli żydowskich obrońców w warszawskim getcie, którzy przecież bronili swoich najbliższych, swoje żony, swoje córki, swoich synów przed transportem do Treblinki, przed transportem do gazu. I dlatego też trzeba o tym pamiętać, mówią liczni komentatorzy niemieckich mediów, że jest to ważne także i na dzisiaj i że to powinno wpłynąć na zmianę naszego spojrzenia na to, co się dzieje dzisiaj na naszych oczach w Europie. Prezydent Duda zaprosił Steinmeiera na obchody 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim i jest dowodem na to, że prezydent, który pochodzi z określonej opcji politycznej, może działać ponadpartyjnie i to się też podkreśla, mimo że inni z kolei zwracają uwagę, że on nie musi już brać względu na to, czy będzie wybrany, dlatego że po dwóch kadencjach prezydent Duda nie może być wybrany już na trzecią.
To prawda, panie redaktorze, a gdybyśmy teraz powiedzieli już nie o rocznicy, tylko o tym, co dziś dzieje się w Niemczech, jakiś strajk, jakieś kłopoty komunikacyjne, przeciwko czemu, za czym, kto protestuje?
No w Niemczech strajki są ostatnio rzeczą coraz bardziej powszechną, a więc jeżeli chodzi o służby publiczne, jeżeli chodzi o Verdi, to oczywiście jest to temat, który bardzo często wraca, wszystkiego rodzaju rozmowy taryfowe, rozmowy płacowe, które się toczą w Niemczech, często toczą się w akompaniamencie strajku. Zwraca się uwagę oczywiście na inflację, która pożera sporą część płac, na drożyznę, która z tego wynika, więc oczywiście pan Tusk będzie miał pewne problemy 4 czerwca, bo jeżeli będzie mówił, że PiS to drożyzna, to by chciał powiedzieć w ten sposób, że PiS sprawuje władzę w Niemczech. Nie mogę państwa zapewnić, w Niemczech władzę sprawuje lewicowy rząd. Jest to SPD, Zieloni i są to liberałowie, którzy oczywiście też skręcili bardzo na lewo. I to też jest pewien wyraz dzisiejszości. Na tym ta dzisiejszość tutaj polega. Czym się te strajki skończą? W Niemczech z reguły jest tak, że strajk jest wezwaniem takim dodatkowym do zawarcia ostatecznej umowy. I jeżeli ten strajk jeżeli strajk nie zostanie zaakceptowany przez jak jako formę tego wyrazu na rzecz zmiany siatki płacowej w Niemczech, no to dochodzi wtedy do kolejnej, do po prostu dość dużych brak i nieporozumień, ale po prostu w Niemczech dochodzi do kompromisów i też na kolei do tego kompromisu dojdzie. W piątek może być oczywiście wszystko wyglądać bardzo, bardzo nieładnie, dlatego że może wszystko stanąć, pociągi mogą stanąć, także jak ktoś się wybiera w ten weekend do Niemiec koleją, to lepiej, żeby został w domu. Nie będzie jeździł żaden pociąg, mówi się w Niemczech tego w ten piątek. Czy tak będzie naprawdę? Jest to wysoce prawdopodobne. I to będzie rzeczywiście po tych strajkach, które miały miejsce i na lotniskach, i w służbie publicznej, i na w Düsseldorfie, i w Kolonii, też zresztą Verdi wezwał do strajku na lotniskach w Hamburgu, Düsseldorfie i Kolonii Bonn, więc jak ktoś chce lecieć samolotem, to też żeby lepiej odłożył swój wyjazd. To będzie bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądać. W każdym razie jako sympatyk kolei życzę pracownikom kolei, żeby zrealizowali swoje żądania płacowe.
Powiedział redaktor Jan Bogatko ze studia Zanysą. Bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję.
Do usłyszenia.
Słuchają Państwo, a właściwie kończy się Poranek Wnet. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego dnia. Łukasz Jankowski.
Również życzę Państwu miłego dnia. Zapraszam na kurier w samo południe jeszcze. No i pewnie będziemy w Sejmie zobaczymy, co nam powie Komisarz Europejski w spraw klimatu w dwa dni po przegłosowaniu pakietu Fit for 55.
Poranek w Radiu Wnet.
Reklama.
Czy wiesz, że woda mineralna w Polanicy Zdrój, zanim dotrze tu z Gór Stołowych, filtruje się 500 lat? Dolny Śląsk jest pełen tajemnic. Od Karkonoszy przez krainę wygasłych wulkanów, postawy milickie i niezwykłe centra cywilizacyjne, klasztory w Trzebnicy i Lubiążu. Wyjątkowy jest też sam Wrocław z sensacyjnie ocalonym rękopisem pana Tadeusza. A zatem wędrówkę po Dolnym Śląsku czas rozpocząć. Na audycję Tajemniczy Dolny Śląsk zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17. Krzysztof Kunert.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
Po reklamie.
Dzień dobry, 9.01 w tym wydaniu wiadomości. Brak porozumienia w sprawie importu żywności z Ukrainy, komentarz ministra do spraw Unii Europejskiej, patrioty na Ukrainie i nalot szachedami, relacja Dmytra Antoniuka oraz strajk na niemieckich lotniskach, kłopoty dla 100 tysięcy pasażerów. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Nie interesują nas rozwiązania tymczasowe, mówił w Poranku Wnet na temat propozycji Komisji Europejskiej w sprawie niekontrolowanego importu ukraińskich produktów rolnych minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk.
Docelowo musimy znaleźć rozwiązanie, które w długiej perspektywie czasu zabezpieczy rynek rolny w Polsce, jak chodzi o produkty wrażliwe przede wszystkim. Mówimy tutaj o zbożach, ale rozporządzenie dotyczy szerszej ilości produktów. Należy zdefiniować listę produktów, które mogą rzeczywiście podlegać tego rodzaju negatywnym zjawiskom i to tutaj musi być zabezpieczone, żeby import z Ukrainy no nie zagrażał rynkom w Polsce, ale też w innych krajach sąsiadujących z Ukrainą z jednej strony. Z drugiej strony chcemy, żeby wspierać Ukrainę i żeby na przykład umożliwić tranzyt przez terytorium Polski i innych krajów do innych krajów Unii Europejskiej.
Mówił minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Cała rozmowa na platformie Wnet FM. Państwowa Agencja Kosmiczna Ukrainy poinformowała, że 19 kwietnia o godzinie 21.57 na terytorium kraju zarejestrowano za pomocą infradźwięków zdarzenia akustyczne o wysokiej energii. Szacunkowe miejsce epicentrum wybuchu znajduje się w obwodzie kijowskim. Eksperci przyznają, że zdarzenie to jest prawdopodobnie związane z wejściem ciała kosmicznego w gęste warstwy atmosfery. Obecnie trwa wyjaśnianie informacji. Na Ukrainę dostarczono wyrzutnie Patriot z USA, Niemiec i Holandii. Wcześniej informowano jedynie o niemieckich Patriotach, które dotarły nad Dniepr. Wczoraj doszło do kolejnego w ciągu ostatnich dni nalotu rosyjskiego irańskimi dronami typu Shahed. O szczegółach w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Wystrzelono było w Ukrainie 26 tych Shahedów. Przedwczoraj było ich 20. 21 został zastrzelony, a 5 jednak gdzieś spadli i nie ma na razie informacji o tym, gdzie byli wybuchy, co zostało uszkodzone. Wiemy jedyne, że tymi dronami wróg atakował w południowo-wschodniej części Ukrainy, czyli mianowicie w obwodach zaporowskim, dnipropetrowskim, donieckim.
Mówił Dmytro Antoniuk. Oprócz Bachmutu, gdzie Rosjanie opanowali centrum miasta, nie widać żadnych znaczących zmian na froncie. Nie potwierdzają się również wczorajsze informacje o rozpoczęciu ukraińskiej kontrofensywy. Z rosyjskich podręczników do historii znikają wszelkie wzmianki na temat Ukrainy i Kijowa, informują niezależne media. Rozpoczął się również proces tuszowania stalinowskich zbrodni i wybielania państwa sowieckiego. Portal Mediazona ustalił, że z podręcznika dla uczniów w czwartych klasach usuwane są wzmianki o Rusi Kijowskiej i Kijowie. Autorem powieści minionych lat, najstarszego zapisu kronikarskiego dla wschodnich Słowian, jest mnich z Ławry Kijowsko-Peczerskiej Nestor. W nowej wersji podręcznika dzieci w Rosji będą się uczyć o mnichu Nestorze bez wskazania, skąd pochodził. W poprzedniej wersji podręcznika książę Władimir ochrzcił Ruś w Kijowie. W nowej użyto sformułowania w stolicy. Podobnych zmian jest wiele. Mediazona podkreśla, że autorzy poprawek usuwają wszelkie wzmianki o Kijowie i Ukrainie, pozostawiając jedynie nazwę Ruś, która faktycznie nie odnosi się do współczesnej Rosji, a próba zrównania Rusi Kijowskiej z Rosją jest fałszowaniem historii. Strajki na lotniskach w Iserdolfie, Hamburgu, Kolonii i Bonn spowodują odwołanie około 700 lotów i utrudnią podróże prawie 100 tysiącom pasażerów. Związek Zawodowy Verdi wezwał również pracowników ochrony do strajków w piątek na lotnisku w Stuttgarcie. Związek powiedział, że bez skutku negocjuje ze Stowarzyszeniem Ochrony Lotnictwa podwyżki płac za nocne, weekendowe i świąteczne zmiany. Wysoka inflacja w największej gospodarce Europy wywołała w ostatnich miesiącach falę strajków, ponieważ pracownicy domagają się wyższych płac, aby zrekompensować rosnące koszty utrzymania. Osobno niemiecki związek zawodowy FVG wezwał do ogólnokrajowego strajku transportowego, a wśród biorących w nim udział mają być pracownicy Deutsche Bahn, co spowoduje kolejne zakłócenia w transporcie.
Prognoza pogody.
Dziś w przeważającej części kraju większe przejaśnienia, nawet będzie słonecznie. Niebo zachmurzy się jedynie w okolicach Wrocławia, Katowic i Zielonej Góry. To właśnie w Zielonej Górze będzie dziś najchłodniej, 10 stopni, poza tym 11 stopni w Gdańsku, w Szczecinie i Wrocławiu 13, w Krakowie i Bydgoszczy 14, na pozostałym obszarze kraju od 15 do 16 stopni Celsjusza.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Półfinał Ligi Mistrzów, a w nim Milan i Real Madryt. To oczywiście jedne z zespołów, które awansowały wcześniej, a Inter i Manchester City uzupełniły tę stawkę. Wczoraj Inter remisuje z Benficą 3-3, Bayern remisuje z Manchesterem City 1-1, Kimmich i Haaland strzelcami bramek. Erling Haaland nie strzelił rzutu karnego w pierwszej połowie, ale to nie zdeprymowało go i w drugiej już postawił rzeczywiście to, co potrafi robić najlepiej. Zdobył bramkę. Niemieckie media zachwycają się nim i żałują, że Bayern Monachium nie sprowadził do siebie tego świetnego norweskiego napastnika. Jeszcze ważna informacja dla Pepa Guardioli, bowiem on po raz 10 wprowadził swój zespół do półfinału Ligi Mistrzów i jest pierwszym trenerem, który tego dokonał. 4-krotnie zrobił to z Barceloną, a później 3 razy z Bayernem i teraz 3 razy właśnie z Manchesterem City. A więc jak wyglądają półfinały? Derby Mediolanu, to top tutaj wychodzi na to, że po 20 latach znów taki półfinał Inter z Milanem. Drugi ten półfinał, można powiedzieć, że przedwczesny finał Real Madrid-Manchester City. Natomiast dziś o godzinie 18.45 na Artemio Franchi we Florencji rewanż w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Fiorentina-Lech Poznań. Spodziewanych jest około 2000 kibiców z Poznania, mimo iż wynik pierwszego meczu można powiedzieć, że wskazuje absolutnego faworyta. Atalanta. 4-1 wygrała Fiorentina na stadionie miejskim w Poznaniu i to ona jest przed ogromną szansą na awans do półfinału. Jeśli chodzi o Ligę Europy, to tutaj bardzo ciekawy mecz rewanżowy pomiędzy Sportingiem Lizbona a Juventusem. 1-0 wygrała ekipa z Turynu, a Massimiliano Allegri na konferencji zapowiedział, iż do bramki klubu, którego jest sternikiem, powraca Wojciech Szczęsny, więc już nasz reprezentant nie ma żadnych problemów związanych z tym, co spotkało go w pierwszym meczu, kiedy to musiał opuścić boisko w związku z bólami w klatce piersiowej. Mamy swój finał w lidze Euro Basket Liga FIBE w koszykówce. Anwitz Włocławek pokonał francuski Cholet Basket 81-77. Rewanż za 6 dni, no i byłaby to wielka sprawa, gdyby polski klub sięgnął po to trofeum. Natomiast uzupełniła się stawka w plus lidze siatkarskiej. Do Resowi, Jastrzębskiego Węgla i Zaksy dołączył Aluron Warta Zawiercie, który lepszy okazał się w decydującym meczu i pokonał AZS Olsztyn. I jeszcze jedna informacja, którą już od wczoraj przekazujemy Państwu na naszej antenie. Marek Papszun po 7 latach odchodzi z klubu Raków Częstochowa. Po zakończeniu sezonu nie przedłuży kontraktu. Po 7 latach, kiedy to z drugoligowego klubu zrobił potentata w naszej ekstraklasie, dwukrotne wicemistrzostwo Polski, dwa razy Puchar Polski, teraz na wyciągnięcie ręki mistrzostwo, no i finał Pucharu z Legią. Więc naprawdę zrobił wielką sprawę i odchodzi w glorii i chwale. Kto może być jego następcą? Mówi się o dwóch kandydatach. Jest to albo Dawid Szulczyk, który trener młodego pokolenia, który wielką, wielką robotę, dobrą, bardzo dobrą dla klubu robi w Warcie Poznań. Drugą kandydaturą jest Janusz Niedźwiedź, były trener i szkoleniowiec Widzewa Łódź. A gdzie wyląduje Marek Papszun? Na razie o tym nic media nie donoszą, ani nawet ci wszyscy dobrze poinformowani, którzy są blisko trenera Marka Papszuna. Ja wczoraj wysłałem mu SMS-a, ale tylko enigmatycznie odpisał, że dziękuję za dobre słowa, żadnej nazwy klubu nie ujawnił. Wiemy, że na pewno będzie chciał też ten czas wolny spędzić z rodziną, bo zdaniem Marka Papszuna to ta sfera wymaga tutaj dużej poprawki, czy też większego spędzania czasu. Na pewno Marek Papszun pozostawia po sobie wielką chwałę.